Wierzyć się nie chce, a tacy wierzący jesteśmy, że to już prawie koniec. To ostatni wieczór, który spędzamy razem na tym kongresie. Wiele wspaniałych przeżyć z Bogiem wspólnie razem doświadczyliśmy. Amen. Ja wyjeżdżam ubłogosławiony, ubogacony, zachęcony, zmotywowany do dalszej służby. To wspaniały czas, to połączenie wypoczynku ze Słowem, zbudowaniem się i wzrastaniem w prawdzie Ewangelii. Na pewno będziemy mocniejsi, bardziej skuteczni i bardziej Bogu oddani. Amen? Ale dzisiaj chciałbym, kończąc te wieczorne nabożeństwa, jeszcze na jedną rzecz zwrócić waszą uwagę. Dlatego, że jesteśmy już może trochę przymęczeni, już jesteśmy syci słowa, dlatego chciałbym dzisiaj usługiwać na temat sposobu ubierania się. Jeszcze nie wiecie, o czym będę mówił, a już klaszczecie. Myślę, że jest to rzecz, na którą zwracamy uwagę. Sprawa, na którą zwracamy uwagę. Dzisiaj ta różnorodność ubiorów jest niesamowita. Nawet my, kasnodzieje, prezentowaliśmy się tutaj ubrani różnie. Niektórzy elegancko, marynarka, krawat. Bardzo ładnie. Też czasami krawat, marynarkę zakładam, bo tak trzeba. Inni wkładają koszulę w spodnie, tak jak ja. Podobno to wypukla pewne kształty. Ale ja się dziś nie wstydzę, nie krępuję, bo wiem, że Duch Boży mieszka we mnie i chcę mu uczynić wiele miejsca w sobie. Inni wypuszczają koszulę na zewnątrz. Nie pokazuję palcem. Kto? To taki sposób australijski, zauważyłem. Kiedy miałem okazję być w Australii, usługiwałem w jednym australijskim zborze. Tam byłem jedyny w garniturze i w krawacie. Zbór ponad 400 osób. Przychodzi do mnie akustyk i mówi: bracie, nareszcie porządny kasnodzieja, mam gdzie mikrofon przypiąć. Masz krawat, bo mój pastor to ciągle w t-shircie albo w jakiejś koszuli, którą wypuszcza na zewnątrz. Ciekawe, bo ten zbór miał 2 lata i urósł z 20 osób do 400 przez 2 lata. A pastor nigdy nie miał jeszcze krawatu. A więc tak zaintrygowała mnie ta sprawa i chciałbym powiedzieć coś na temat ubierania się. Jak my powinniśmy się prezentować? I żeby nikt nie wyszedł, to powiem, że nie będę mówił o ubraniu tym zewnętrznym. Bo niektórzy mogą powiedzieć: ale nudny temat, cóż on ma mi do powiedzenia na temat ubierania się, przecież ja mam własną wolę i będę się ubierał tak, jak chcę. Chciałbym przeczytać wiersz, który był czytany na kongresie rok temu. Powiem, że właśnie tutaj na kongresie, poprzez zwiastowanie jednego z wykładowców, zastanowiłem się, gdy wróciłem do domu, trochę głębiej nad tym słowem, aby później przygotować wykłady. I usługiwałem na ten temat wiele razy. A w Księdze Objawienia Jana, w 3 rozdziale, w ostatnim z listów, w liście do Laodycei, w 18 wierszu czytamy zachętę, wskazówkę, którą otrzymał Jan. Może przeczytam cały wiersz, a moją uwagę skupię na jednym zdaniu. Radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja, oraz maści, by nią namaścić oczy twoje, abyś przejrzał. W tym jednym wierszu jest przynajmniej z 5-6 kazań. Jest tak bogaty. Jestem wdzięczny Bogu za Jego Słowo. Ono jest drogowskazem. Amen. Jest fundamentem. Jest prawdą. Jest życiem. Jest skuteczne. Objawia nam Bożą naturę, Bożą wolę, Boży charakter. I w tym wierszu 18 jest wskazówka, zachęta, byśmy przyodziali, abyś przyodział szaty białe. I zastanowiłem się nad tym słowem i chciałbym się podzielić z wami moimi spostrzeżeniami, tym co przeżyłem odnośnie ubierania się tak, aby podobać się mojemu Panu, aby podobać się Królowi. Tak być ubranym, aby mój Pan, mój Król, patrząc na mnie, powiedział: świetnie się prezentujesz, podobasz mi się. Jakie ubranie powinienem nosić? Jakie szaty powinienem nosić? Czytaliśmy, abyś przyodział szaty białe. Czy to znaczy literalnie, że mam chodzić w białych szatach? Nie mam nic przeciwko białym szatom. Fajnie jest ubierać się na biało, kiedy jest tak gorąco, nosić białą koszulę, białe, jasne spodnie. Zresztą biel prezentuje czystość. Reprezentuje czystość. Szaty białe. Ale jakie to ma odniesienie duchowe? I chciałbym was zabrać na moment do księgi, takiej ciekawej księgi Starego Testamentu, księgi Estery. Księga Estery. I w tejże księdze czytamy o pewnym wydarzeniu Estery, która została królową, króla Ahaszwerosza. I pierwszy i drugi rozdział opisuje nam te wydarzenia. Bardzo ciekawe. Król Ahaszwerosz wzywa swoją żonę Waszti. Żono, przyjdź do mnie natychmiast. Może jeszcze w tym właśnie kontekście rodzina to jedna drużyna. A Waszti mówi, a nie pójdę. O, a niech sobie czeka. Czemuś ciągle mam przychodzić, gdy on mnie woła? I pierwszy rozdział mówi nam, że królowa Waszti wzbraniała się przyjść na wezwanie królewskie. I król zaczął mieć problemy z gniewem. Rozłościł się bardzo. I nie wiem, jak skończyła Waszti. Nie mówi o tym Biblia, ale przypuszczamy, ja tak przypuszczam, że król się jej pozbył. Niektóre źródła historyczne podają, że została stracona. A więc punkt numer 6. Morderstwo. I oto król pozostał sam. A że niedobrze jest samemu, lepiej dwojga, to zapragnął się jeszcze raz ożenić. Nie prowadził dyskusji, czy może, czy nie, czy mu wolno po tym wszystkim, inne czasy. Był królem, zdecydował. I oto ogłosił w królestwie, aby sprowadzono do zamku najpiękniejsze panny królestwa. I zostały one oddane pod opiekę eunuchów, którzy przygotowywali je na spotkanie z królem. To tylko obraz, jakby wstęp do mojego przesłania. I Esterą zajmował się eunuch o imieniu Hegaj. Ciekawa postać. Spodobała się mu Estera. Dlatego zaczął zdradzać jej tajemnicę, co podoba się królowi Ahaszweroszowi. I gdy przygotowywał ją, powiedział jej między innymi, jak ma się ubrać, aby zachwycić króla, aby się mu spodobać. I królowa, jeszcze nie wtedy królowa, Estera, posłuchała Hegaja. Dostosowała się do jego rad. I oto przyszedł moment, kiedy przed królem Ahaszweroszem zaczęły stawać wszystkie panny. Każda przygotowywała się na spotkanie z nim. Przygotowywały swoje stroje, przygotowywały swoje fryzury, przygotowywały swój wygląd, aby zaimponować królowi. Każda miała swój pomysł, jak się jemu spodobać. Ale Estera posłuchała Hegaja. Czytamy o tym w drugim rozdziale, że nie uczyniła nic poza tym, czego zażądał czy doradził jej Hegaj, eunuch królewski. Ubrała się tak, jak Hegaj wyczuwał, że król lubi. A więc przygotowywała się po to, żeby mu zaimponować, żeby wyglądać tak, by poruszyć jego serce. I oto czytamy w wierszu 17, że król pokochał Esterę bardziej niż wszystkie kobiety i ona znalazła łaskę i zyskała u niego względy ponad wszystkie dziewice. To też włożył diadem królewski na jej głowę i uczynił ją królową zamiast Waszti. Kiedy stanęły panny przed królem i przechodziły przed jego obliczem, ale szczęściarz patrzył na nie. I mógł wybrać. Oto nagle stanęła Estera. I kiedy stanęła Estera przed królem, król był pełen podziwu. Król był pod wrażeniem. Król zobaczył, że ona przygotowała się odpowiednio, aby się z nim spotkać. Aby mu zaimponować. Odzieniem, wyglądem, zachowaniem, wszystkim, co przekazał jej eunuch, do wszystkiego się dostosowała. Zyskała względy, znalazła u niego łaskę, a także król włożył diadem królewski na jej głowę. To wspaniały obraz. I tyle ze Starego Testamentu, z tej historii. Myślę, że pragnieniem każdego z nas jest mieć u Boga względy. Każdego z nas pociąga Boża łaska. Każdy z nas chciałby czuć się po królewsku i to jest dla nas, tak mówi Boże Słowo. Biblia mówi, że Bóg obdarowuje nas łaską, że Bóg nas kocha ponad wszystko, że Pan pragnie uczynić czy czyni z nas ród królewski, kapłaństwo święte we wszystkim, co robimy, we wszystkim, czym żyjemy. Pan chce nas błogosławić. Ale także my musimy odegrać naszą rolę. To nie jest tak, że Bóg jest zobowiązany obdarowywać nas łaską, obdarzać nas względami, traktować nas po królewsku, a my będziemy żyć swoim życiem. Pan chce, abyśmy prezentowali się przed Nim odpowiednio, aby nasze życie podobało się Jemu, abyśmy nosili te szaty, które Jego fascynują, abyśmy prezentowali się przed Nim odpowiednio. I na koniec, dziś, przed wyjazdem do naszych domów, chciałbym Was zachęcić, abyśmy nosili nasze szaty, abyśmy byli przyodziani w te szaty, które podobają się Królowi, abyśmy nosili je na co dzień, abyśmy tymi szatami się szczycili, aby te szaty były dla nas wszystkim. Byśmy nigdy nie byli nadzy, byśmy nigdy nie stawali przed naszym Panem w stanie, który go nie pociąga. Ja wiem, że Bóg jest tym, który nas oczyszcza, przebacza. Bóg jest tym, który daje nam drugą szansę. Bóg jest tym, który nas kocha. Wiem o tym. Ale także my mamy wobec Niego zobowiązania. Bóg pragnie, abyśmy trwali w Jego Słowie, abyśmy wydawali świadectwo godne naszego powołania. Jesteśmy tu na ziemi, Biblia powiada, światłem, solą. Jesteśmy tu na ziemi Jego ambasadorami. Bóg pragnie, abyśmy prezentowali się tak, jak powinniśmy się prezentować. Aby Pan patrząc z nieba mógł zawsze powiedzieć, jestem dumny z moich dzieci, bo godnie mnie reprezentują tutaj na ziemi. Dlatego gdziekolwiek się udamy, pojedziemy do naszych miast, zborów, do naszej pracy, do naszych domów. Chciałbym dziś was zachęcić, abyśmy nosili szaty, które nosić powinniśmy. I oto Boże Słowo wskazuje nam na te szaty. Wypisałem sobie te miejsca i chcę się na nie powołać, a później staniemy do modlitwy i będziemy się modlić. Panie, pomóż mi nosić szaty, które się Tobie podobają. A ja chcę być tylko zwykłym Hegajem, który chce wam doradzić, oblubienicy, Kościołowi, tej wspaniałej perle, którą Bóg ma tutaj na ziemi, ciebie i mnie. Chcę ci doradzić, jakie szaty nosić, jak się prezentować, aby podobać się Królowi. I oto w księdze Izajasza proroka, pierwsze miejsce. W 61 rozdziale, wiersz 10. Czytamy takie słowa. Oto pierwszy fragment o szatach, które podobają się Królowi. 10 wiersz mówi nam tak. Bardzo się będę radował z Pana. Amen? Nie będę się radował. Boże Słowo powiada, bardzo się będę radował z Pana. Bardzo. Może mi ktoś pokazać, jak się bardzo raduje? Ale bardzo. Bardzo się będę radował. Bardzo się będę radował. Weselić się będzie moja dusza z mojego Boga. Weselić się będzie moja dusza, gdyż oblógł mnie w szaty zbawienia, przyodział mnie płaszczem sprawiedliwości, jak oblubieńca, który wkłada zawój jak kapłan, jak oblubienicę, która zdobi się we własne klejnoty. Oto pierwsza szata, czy pierwsza część szaty, którą powinniśmy nosić. Oto przyoblógł nas, ubrał nas. Możemy wziąć z łaski szaty zbawienia, przyodział nas płaszczem sprawiedliwości. I moim zadaniem jest nosić tą szatę. Moim zadaniem jest być okryty tą szatą, tym płaszczem. To moje zadanie, bo otrzymałem zbawienie z łaski. Przyodział mnie płaszczem sprawiedliwości. Bóg dał mi tą szatę. Ja decyduję, że będę ją nosił. To jest szata, którą mam od Pana. To jest szata, która się Jemu podoba. To jest szata, którą On się cieszy. Szata zbawienia. Dar od Boga. Dar z łaski. Otrzymaliśmy zbawienie. Jest to prezent nad wszystkie prezenty. Nie ma większego cudu jak zbawienie z łaski. Choć modlę się o chorych i widziałem wielu uzdrowionych, to największym cudem, najpiękniejszym przeżyciem jest zbawienie człowieka, kiedy jego życie się zmienia z marazmu, z koszmaru, zmienia się w życie nowe, pełne Boga, pełne radości, pokoju w Duchu Świętym. Amen? Jeśli ktoś tego nie przeżył jeszcze na tym kongresie, a jesteś tutaj, drogi przyjacielu, apeluję. Bóg cię kocha i ma dla ciebie przygotowaną cudowną szatę zbawienia. Możesz ją nałożyć i możesz w niej chodzić. Bóg obmywa nas z wszelkiego grzechu, oczyszcza nas z wszelkiej winy. Wysłuchałem tego wieczoru, kiedy Mariusz usługiwał. Rozmyślałem nad tekstem, który czytał. Bo to wspaniały tekst. Nawet z żoną później wieczorem rozmawialiśmy, jak głęboki jest to tekst, jak wiele przesłania jest w tym tekście o marnotrawnym synu. Tak słuchałem, czy powie wszystko. Nie powiedział. Bo bym nie miał teraz co powiedzieć. Dlatego nie będę czytał tego tekstu. Wy ten tekst znacie. Był tutaj przez drugiego nam brata czytany. Ewangelia. Wiecie, gdzie to było? Ewangelia Łukasza. Który rozdział? Rozdział 15. Tam jest takie miejsce, które jest bardzo intrygujące. Kiedy ten młodszy przyszedł do ojca i powiedział: ojcze, daj mi moją część majątności. Czytamy, że wtedy rozdzielił im majątność. Rozdzielił obu. Każdy z nich otrzymał. Każdy z nich wziął swoją część. Bo Bóg jest wspaniałym, dobrym Bogiem, który obdziela, który daje. Każdy z nas mógłby dziś wstać i powiedzieć: tak, od Pana otrzymałem, tak, od Pana mam, tak, Pan mnie ubłogosławił. Jeden z nich roztrwonił to, co otrzymał, zbezcześcił swoją szatę, zniszczył tą szatę, którą otrzymał, tą szatę błogosławieństwa, tą szatę życia, którą dał mu ojciec. Choć ten drugi nie wiedział, jak z niej korzystać. Ten drugi brat, który pozostał w domu, wygląda mi na sfrustrowanego człowieka, który w jakimś, nie wiem, w jakimś dziwnym stanie jest, stanie przyzwyczajenia, stanie jakiejś monotonii, w której żyje i nawet ma za złe, że gdy ten wrócił, jest tyle radości. Co dzieje się z jego szatą? Czytaliśmy: będę radował się w Panu, weselić się będzie dusza moja w Bogu zbawienia mego. Ta szata zbawienia jest szatą radości i wesela. Nigdy nie powinno zgasnąć ani w Tobie, ani we mnie to, co Bóg włożył w nas wraz ze zbawieniem. Ta wspaniała wdzięczność, radość, entuzjazm, który Bóg nam dał, uczynił nas pięknymi dzięki zbawieniu. Jesteś wspaniała, siostro, wspaniałe bracie. Jesteście wszyscy cudowni, bo jesteśmy zbawieni. Mamy piękną szatę. Jesteśmy odziani najpiękniej, jak tylko możemy się odziać. To jest szata zbawienia. Szata Bożej sprawiedliwości. I chodzenie w tej szacie daje nam radość. Kiedy ten młodszy wejrzał w siebie i zobaczył na łachmany, które są na nim, nie mógł już dłużej patrzeć na siebie. Powiedział: wstanę i pójdę do ojca mego, bo tam jest wspaniała szata. I czytamy dalej w tym fragmencie, że ojciec przyniósł wspaniałą szatę królewską i przyodział go. Przyodział go. Włożył pierścień na jego palec, sandały na jego nogi. Przygotował wspaniałą ucztę. Było tam bardzo radośnie. Starszy syn, gdy się zbliżył, usłyszał muzykę, taniec, wesele. To jest ten wyraz radości, radowania się w Panu ze zbawienia, które w Nim mamy. Biblia powiada, gdy jeden grzesznik się nawraca, całe niebo się weseli, raduje. Zgromadzenie ludzi zbawionych to najbardziej radosne, najbardziej spontaniczne, najbardziej żywe i wesołe zgromadzenie ludzi. Tak być powinno. Amen. Tak być powinno. Powinniśmy radować się w Panu. Ale problem, jaki nas dotyka, to to, co może dotknęło starszego brata. Przychodzi pewna monotonia chrześcijaństwa. Przyzwyczajamy się do tego stanu. Już tak długo to trwa. Trwa. Już jest tak, jak jest. Przyzwyczaiłem się do tego, że jestem wierzący, że chodzę do zboru. Przyzwyczaiłem się do nabożeństwa. Przyzwyczaiłem się do tego, że trzeba wstać, zaśpiewać pieśń, pomodlić się, wysłać kazania, złożyć kolektę, iść do domu. Przyzwyczajamy się. I nagle coś zaczyna w nas gasnąć. Nagle zaczynamy słyszeć świadectwa. Świadectwa, które przerażają, które nie są pozytywnymi świadectwami. I ktoś staje i mówi: a kiedy się nawróciłem wtedy, to wtedy byłem taki gorliwy. Ale teraz? Coś klapło. Do czegoś się przyzwyczaiłem. Coś stało się takim normalnym. I nagle gdzieś eksplozja radości. Nagle gdzieś taki wybuch, o którym czytamy w tym fragmencie. I oto starszy patrzy i mówi: co się dzieje? O tak, ja tu jestem, pracuję, służę. Ja jestem zawsze na każde zawołanie, a ja się poradować nie mogę. Dla mnie nic on nie zrobił. I wtedy ojciec powiedział takie znamienite słowa. Powiedział do niego tak: synu, Ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest Twoim. Wszystko moje jest Twoim. Korzystaj z tego. Używaj tego. Raduj się Za każdym razem, gdy się spotykamy. Przecież zjedliśmy tyle wspaniałych uczt i kolacji. Tyle tucznych cieląt już zabiłem. Czy ty tego nie pamiętasz? Przecież oni też się spotykali. Też mieli wspólne spotkania rodzinne. Ale syn jakoś się do nich przyzwyczaił. I nagle eksplozja radości, bo ktoś się nawrócił. To tak jak z tym człowiekiem, którego Pan uzdrowił u bramy świątyni w Dziejach Apostolskich. Nagle ożywiony Bożą mocą, nagle napełniony radością wpada na nabożeństwo i robi zamieszanie, skacząc, pląsając, chwaląc Boga za to, co Bóg mu uczynił. Radość ze zbawienia. Siostro, bracie, nigdy nie gaś radości ze zbawienia. Nie masz większej rzeczy, za którą powinieneś Bogu dziękować. To jest najwspanialsze dzieło, które Bóg uczynił w twoim życiu. Może jeszcze nie masz odpowiedzi w kwestii swojej choroby. Może twoja rodzina jeszcze nie jest zbawiona. Może modlisz się o pracę, jeszcze jej nie masz. Ale masz powód, żeby się weselić i radować. Bo masz szaty zbawienia. Aleluja! Zawsze raduj się z tego, że imię twoje zapisane jest w niebie. Szaty zbawienia. Radość ze zbawienia. Jesteś wspaniały i piękny. Bóg cię zbawił. Przyodział cię w szaty zbawienia. Król w lesie robi zebranie i mówi tak. Na prawo piękni, na lewo mądrzy. Zwierzęta się porozdzielały, żaba stoi w środku. Lew mówi do żaby, a żabo, a co z tobą? Przecież się nie rozerwę. Takim Bóg cię stworzył. Pięknym i obdarowanym. Szaty zbawienia. Przyodział ciebie. Może czasami wyglądamy jak ta żaba. Może czasami stoimy przed lustrem i mówimy, o, życzyłbym sobie, żebym lepiej wyglądał. To nie ma znaczenia, bo wewnątrz jesteś piękny, cudowny. Bóg cię zbawił i przyodział cię w szaty zbawienia. Raduj się Panu. Wesel się w Bogu zbawienia swego. Noś tę szatę. Nie przychodź na zgromadzenie, jak na zgromadzenie skazańców, straceńców. Ja już nie mam za co temu Bogu dziękować. Masz za co dziękować. Dziękuj Mu za zbawienie. Dziękuj Mu za szaty zbawienia. Dziękuj Mu za to, że Twoje imię jest zapisane w niebie. To jest powód do radości. To jest powód do pląsania. To jest powód do modlitwy, do wykrzykiwania Bogu chwały. Amen? Halleluja. Druga szata, którą chcę wspomnieć, to także Księga Izajasza proroka. Rozdział 61. Prorocze słowo Izajasz deklaruje odnośnie narodzin Pana Jezusa Chrystusa. To ten fragment, w którym mówi, że Duch Pański namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. To, co Pan Jezus zacytował z Izajasza, proroka, gdy stanął w świątyni i otworzył Księgi Zakonu. I w trzecim wierszu czytamy takie słowa. Namaścił mnie Duch Wszechmocnego, tak mówi Pan Jezus, abym dał płaczącym nad Syjonem zawój zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty żałobnej, pieśń pochwalną zamiast ducha zwątpienia i będą się zwać dębami sprawiedliwości i szczepem Pana ku Jego wysławieniu. Druga część szaty to szata chwały i uwielbienia. Nasze tłumaczenie mówi o pieśni pochwalnej. Z wszystkimi angielskimi wersjami, z którymi się spotkałem, jest powiedziane garment of praise. Czyli szata, płaszcz chwały, uwielbienia. Zamiast szaty żałobnej, olejek radości i pieśń chwały, pieśń uwielbienia. To otrzymaliśmy od Boga. To jest obdarowanie, które mamy. Bóg włożył w nas ducha uwielbienia. On jest w nas. Dlatego ja zawsze mówię i podkreślam, że uwielbienia nie uczy się. Uczy się techniki, można się uczyć śpiewu, można się uczyć gry na instrumentach. Ale jak uczyć uwielbiać? Ja to wiele razy podkreślam i taka jest moja teologia. To tak samo jakby uczyć się zakochać. Mnie mama nie uczyła, jak się zakochać. Uczyć trzeba, jak się odkochać lub jak się źle nie zakochać. Ale jest w nas coś, co inspiruje nas, co pobudza nas emocjonalnie do tego, by się zakochać. Ja pierwszy raz to przeżyłem, gdy byłem w 6. klasie. Jeszcze gdy ja byłem dzieckiem, to temat tabu, w domach nie mówiło się o takich sprawach. Zwłaszcza z chłopcem. A nie miałem kochanego tatusia, o jakim słyszeliśmy dziś rano, który by mnie wziął na kolana i powiedział: synu, będziesz miał problemy, bo się będziesz zakochiwał. Zobaczysz takie piękne dziewczyny i coś cię będzie ruszać. A w szkole podstawowej, 6. klasie, później chodziłem na lekcje religii i zakochałem się w dziewczynie 2 lata młodszej ode mnie. Później przychodziły listy do szkoły podstawowej, wtedy było 8 klas, byłem w 7. klasie, to mi to wyrywali i śmiali się ze mnie. Ktoś tam wziął, zamiast listonosz dać ten list w moje ręce, dał komuś, ktoś tam otworzył, przeczytał, śmiechu było, cała klasa się śmiała, a ja czerwony jak burak siedzę, zakochany. Nikt mnie nie uczył tego. Nie chodziłem na żaden kurs zakochania się. Wiecie, Biblia powiada, że ludzie, którzy się nawracają, którzy otrzymają Ducha Bożego, potrafią, mogą, umieją oddawać cześć Bogu w duchu i w prawdzie. Dlatego, że to uwielbienie wypływa z ducha. To jest coś, co Bóg w nas włożył. Oto stajemy się chwalcami Jego imienia. Zaczynamy Go wielbić, zaczynamy Mu oddawać cześć. I Bóg pragnie, abyśmy w tej szacie chodzili. To jest nasze zadanie. Dlatego nie na darmo Biblia powiada: ducha nie gaście. W innym miejscu czytamy: ciało jest mdłe, ale duch ochoczy. To my jesteśmy problemem. To nasze ciało. Wiele razy jesteśmy przybici, sfrustrowani. Źle się czujemy. Ale to nie jest sprawa tego, co czujemy. Bóg nie jest godzien chwały wtedy, kiedy się dobrze czujemy. A kiedy się źle czujemy, to nie trzeba Go wielbić. No bo On rozumie, że nie potrafimy Go wielbić. To nie jest to, co Biblia mówi. Jeśli Biblia mówi o radości, to wręcz nas zachęca, abyśmy umieli się radować wtedy, kiedy jest nam ciężko i trudno. To jest nakaz biblijny. To my emocjonalnie się kierujemy i mówimy, kiedy jest ciężko, źle cierpimy, to wtedy tak trudno nam się weselić, radować i wielbić Pana. Powiem, że ludzie z tego świata, gdy mają dobrze, gdy im się dobrze układa, też się potrafią weselić i cieszyć. Ale kiedy jest im ciężko, są załamani, sfrustrowani, biorą leki antydepresyjne, są przybici, mają głowę spuszczoną. Niedawno słyszałem takie wykłady. Miałem okazję być na konferencji i bardzo byłem poruszony. Wykładowca mówi: coś żeśmy wykrzywili w Kościele. Bo kiedy przychodzą sztormy, trudności i cierpienia, to zaraz ogłaszamy post, płaczemy, narzekamy, modlimy się, biadolimy. Mówi: post nie jest po to, by się modlić, by sztormy, cierpienia, trudności odeszły. Jeśli Bóg je dopuszcza, to nie po to, abyśmy teraz pościli, modlili się i odrzucili. One są nam potrzebne. Biblia powiada w Ewangelii, w liście Jakuba, czytamy o tym w 1 rozdziale, w 2 wierszu, już na samym początku. Radujcie się, czy weselcie się, kiedy różnego rodzaju próby i doświadczenia w życiu przechodzicie. I ten kastodzieja mówi: tak, w moim kościele to, kiedy ludzie mają trudności, kiedy jest im ciężko, kiedy przychodzą doświadczenia, kiedy nie układa się im w życiu, ogłaszają świętowanie, zapraszają grupę uwielbiającą, kupują pizzę i świętują i radują się. Halleluja! A wiecie, po co jest post? Biblia mówi, po co jest post. Post i modlitwa jest po to, aby jeńców wypuszczać na wolność. Aby modlić się o dusze, które giną. Aby modlić się o Polskę, która ginie. Po to jest post. Po to jest post, abyśmy modlili się, by słyszeć Boga. By słyszeć głos od Niego. Po to jest post, bym wzrastał w Panu. Bym był bliżej Pana. Ale gdy przychodzą trudności, sztormy w naszym życiu, powstańmy i zacznijmy się weselić w Panu. Uwielbiajmy Go. Wywyższajmy Go. Bo On przyodział nas w szaty chwały i pieśni pochwalnej zamiast szaty żałobnej. Amen. Taka jest prawda. To jest droga do przełomów. To jest droga do przełomów. Przez wiarę złożył Abel Bogu wartościowszą ofiarę niż Kain. I Bóg przyznał się do jego darów. Kiedy przynosimy Bogu tą ofiarę, która się jemu podoba, przynosimy mu tą pieśń pochwalną, to odzienie chwały, które mamy, I takie jedno zdanie. Bogu należy się chwała przed cudem, nie po cudzie. Po cudzie także. Ale On chce być uwielbiony przed cudem. Nim wejrzy na nasze potrzeby, nim wejrzy na nasze trudności. On chce widzieć, że my jesteśmy Mu wierni i chcemy Go wielbić, bo mamy odzienie chwały, bo Ducha chwały włożył w nasze wnętrza i wywyższamy Go wbrew wszystkiemu, co przeżywamy i co się dzieje. Nie mam pracy, wielbię Pana, On jest godzien chwały. Choruje moja rodzina, wielbię Pana, On jest godzien chwały, wiem, że zwyciężymy. Są trudności, presja, różnego rodzaju przychodzą prześladowania, uciski. Ludzie nas odrzucają, nie rozumieją, wielbię Pana, oddaję Mu chwałę, bo On jest godzien chwały. Dylemat Kaina polegał na tym, że gdy zobaczył, jak Bóg błogosławi ofiarę Abla, gniew go ogarnął. Słyszeliśmy o tym. Jeśli mógłbym jedną perełkę, jedną myśl rzucić bratu Kazimierzowi, nie ośmielam się, bo ja się uczę od niego. Ale tam mamy ciekawe zjawisko, pouczające dla nas. Kain, zamiast porozmawiać z Bogiem o tym, co się stało w przypadku Abla, zadźgał go. Czym się kierował? Gniewem, zazdrością, nieprawdaż? Zaatakował go. Dlaczego Tobie Bóg pobłogosławił? Dlaczego Bóg wejrzał na Ciebie? Dlaczego Ciebie ubłogosławił? Czy dzisiaj tego nie widzimy? Poprzez zazdrość niektórzy ludzie potrafią zadźgać drugiego swoją zazdrością, swoim językiem, zamiast przyjść do Pana Boga i zapytać: Panie Boże, czemu Ty pobłogosławiłeś jego? A co takiego w moim życiu jest, że nie widzę teraz Twojego błogosławieństwa, a Pan wyprostuje nasze drogi. A Pan nam pomoże. Pan wejrzy na naszą ofiarę. Kiedy będziemy szczerze przychodzić przed oblicze Boże i będziemy się modlić, będziemy Go wielbić, będziemy mieć z Nim społeczność, będziemy się w Nim radować, Pan nas dotknie i Pan odpowie. Pewien pastor wyjeżdżał z domu do swojego biura. Był poniedziałek rano. Opowiadam to często, bo kiedyś usłyszałem, to prawdziwa historia i mnie tak porusza i naprawdę jest niesamowita. Patrzy, jego kot wybiegł z garażu, fik na drzewo skoczył, siedzi na gałęzi i nie chce zejść. Ale śpieszył się pastor, a więc mówi: nie mam czasu iść po drabinę, stawiać drabinę do drzewa, później z powrotem drabinę do garażu wnosić. Złapał za kawałek sznura, przywiązał do gałęzi, przywiązał do tylnego zderzaka i pociągnął drzewo. Mówi: zdejmę kota, to będzie bardzo szybko. I tak pociągnął drzewo i gdy tak pociągał, lina pękła i kot katapultował. Psiu. Szukali, całą rodzinę wezwał, już spóźnił się do biura, już szybciej było tę drabinę wziąć i wyjść na to drzewo i kota ściągnąć. I nie znaleźli. Ale przyszła niedziela i do zboru przychodzi siostra, już starsza. Powiada: pastorze, ja muszę powiedzieć świadectwo. No proszę bardzo, u nas świadectwa w zborze mile są widziane, powiedz siostro. Siostra mówi: bracia i siostry, mam wnuczkę, kochane dziecko. Ona jest tak wdzięczna Bogu za wszystko, ona się o wszystko modli. Już 8 miesięcy modli się o kotka. Modliła się o kotka. I wiecie, bracia i siostry, ona zawsze dziękowała Bogu, że tego kotka dostanie. W poniedziałek rano, gdy siedzieliśmy przy śniadaniu znowu z błagalnym głosikiem do swojego taty, mówi do mojego zięcia, on ma takie twarde serce. Mówi: tatusiu, ja chciałbym mieć kotka. Tata mówi: póki ja jestem w tym domu, kota tu nie będzie, ja mam alergię na tle kota i ja nie chcę kota widzieć w moim domu. Ale ona była taka miła i takie miała słodkie oczy. I tata mówi: dobrze, to dziękuj Panu Bogu, módl się do Niego, jeśli Pan Bóg Ci da tego kota, ja go w domu zaakceptuję. A możesz to nawet zrobić teraz, idź do ogródka, klęknij, poproś Pana Boga, aby Ci tego kota dał. Dziecko poszło, klęknęło w swojej dziecinnej wierze, zaczęło Pana wielbić, mówi: Panie Jezu, ja wiem, że Ty masz moc dać mi kota. Ja go nie mam, ale Ty masz moc mi go dać. Tata mój ma twarde serce, ale gdy Ty mi dasz kota, jego serce zmięknie. I gdyś tak modli, nagle, pum, kot spadł pod jej nogi. Halleluja. Odzienie chwały. To jest proste zwiastowanie. ale inspirujące. Kiedy ja słyszę o takich rzeczach, moja wiara rośnie. Moje serce jest poruszone, bo ja wiem, komu służę. Ja wiem, że Bóg przyodział mnie odzieniem chwały i On jest godzien chwały w każdej sytuacji. Bez względu na to, czy mam, czy nie mam. Chcę Go wielbić. Bo Bóg przyodział mnie odzieniem chwały. I bardzo szybciutko czas nam biegnie. Mam jeszcze koncert. Jedna wskazówka, jedna myśl. Ostatni fragment szata, o której wspomnę. I powiem, że tą szatę najtrudniej ubrać. W liście tego Piotra, 5 rozdział, wiersz 5 mówi tak. Podobnie młodsi, bądźcie ulegli starszym waszym. To jest Boży nakaz. Wiemy, jak jest w świecie. Nie ma poszanowania autorytetów. Nie ma poszanowania rodziców. Nie ma poszanowania dla ludzi starszych. Widzimy to na ulicy, widzimy to w domach, widzimy to na osiedlach. Nie ma. Ale Boże Słowo uczy nas, Kościół chrześcijan, młodsi, bądźcie ulegli starszym. A dalej? Wszyscy, powiedzmy wszyscy. Zaś przyobleczcie się w szatę, tak? W szatę, która się podoba Bogu. Szata zbawienia. Szata chwały i uwielbienia. Oraz szata pokory. Szata pokory względem siebie. Gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. W tłumaczeniu Nowego Życia czytamy, gdyż Bóg ma dla pokornych szczególne błogosławieństwo, a odwraca się od zarozumialców. Bóg pokornym łaskę daje. To mi mówi, że to nie jest o tak z tą łaską, że wszyscy ją mają ile chcą. Boże Słowo pewne rzeczy w naszym dojrzewaniu chrześcijańskim koryguje. Biblia powiada, że Bóg pokornym łaskę daje, a sprzeciwia się, staje w opozycji, odwraca się od tych, którzy są zarozumiali i są pyszni. Dlatego Biblia powiada, że pycha idzie przed upadkiem. Nie wystarczy wiedzieć na temat pokory, uczyć na temat pokory, pisać na temat pokory. Trzeba po prostu pokornym być. Niektórzy tak są pokorni, że aż są pyszni i dumni z tego powodu. To nie o to chodzi. Pokorę poznajemy po postawach. Kiedy w pokorze jesteśmy w stanie z uniżonym sercem i z uniżonym duchem służyć drugim. Kiedy może nie jest tak, jak ja bym chciał, czy tak, jak ja rozumiem, ale nie stawiam na swoim, nie biję pięścią w stół, ale umiem się z pewnymi rzeczami pogodzić. Uległość. Pokora. Powiem wam, że Bóg tego mnie uczy przez całe życie. Łamał mnie wiele razy w moim chrześcijańskim życiu, w mojej służbie. Wiele razy poprzez różne sytuacje, które wierzę musiały być, aby łamać moją dumę, aby sprowadzać mnie do pokory. Bo Bóg chce błogosławić swoim dzieciom, ale oczekuje od nich pewnej postawy. Pan Jezus powiedział, dlaczego widzisz dźdźbło w oku brata, a belki w oku własnym nie dostrzegasz? Wiecie, jak czasami bierzemy się za wyciąganie źdźbła, mając belkę w oku. Wiecie, jakie to trudne? Bela w oku i próbujesz źdźbło wyciągnąć. Oko można wydłubać. No jak? Belka, oko zasłonięte. Jak na ślepo wyciągać komuś? Pan Jezus zawsze ma rację. Apostoł Paweł napisał, takiego bądźcie względem siebie usposobienia. Jakie było w kim? W Chrystusie, który będąc Bogiem, nie mienił się równym Jemu, ale uniżył się do najniższych, aż do śmierci krzyżowej. Dlatego Bóg wielce Go wywyższył. Dlatego, kochani, my nie mamy podobać się ludziom. W liście do Tesaloniczan o tym czytamy. Zapisałem sobie tutaj pierwszy list do Tesaloniczan 2:4. Nie po to, aby się ludziom podobać, lecz Bogu. Ja mam podobać się przede wszystkim Bogu. Podobaj się Bogu. A kiedy będziesz się podobał Bogu, tak rozumiem, możesz się nie podobać niektórym ludziom, ale będziesz mocnym świadectwem. Będziesz światłem. Będziesz solą. Bóg stawi się za tobą. Bóg przyjdzie do ciebie. Pan Bóg okaże ci łaskę. Pan Bóg zwycięży. Będziesz oglądał Jego cuda. Będziesz oglądał Jego moc. Bądź cierpliwy i pokorny. Bóg zawsze tak czynił. Na koniec. Taki oto obraz. Odkrycie teologiczne. Jeśli się mylę, to z pokorą przyjmę korektę od brata Kazimierza. Zadawałem sobie pytanie, dlaczego tak wiele kobiet w Biblii, dlaczego te kobiety były niepłodne? Dlaczego? Tak wiele kobiet. I wiecie, tak poszedłem myślami do początku, do pierwszej Księgi Mojżeszowej, kiedy Ewa zgrzeszyła i kiedy Pan Bóg rozprawił się z wężem, kiedy przemówił do ludzi swoim rozdartym z bólu sercem. Powiedział do węża, a ty będziesz się pełzał po ziemi, proch jeść będziesz. A później zwrócił się do kobiety i powiedział, oto będziesz miała potomstwo z twego nasienia. Potomstwo, które zmiażdży temu wężowi głowę. I tak sobie pomyślałem, że diabeł tak się przestraszył, że kiedy gdzieś tam usłyszał, że ma się narodzić ktoś wielki, zatykał łono kobiecie, która miała go urodzić. Zatykał łono kobiecie. Moglibyśmy wymieniać imiona tych kobiet, z których narodzili się wielcy mężowie Boży. Począwszy od Sary, która miała już nawet obumarłe łono. Poprzez innych, Samson, Samuel, tak? Moglibyśmy wymieniać. I oto kiedy diabeł był zainteresowany mężatkami, Pan Bóg go przechytrzył. I poczęła panna. I urodził się ten, który tak naprawdę zmiażdżył diabłu głowę. Amen? To jest taka moja teologiczna interpretacja. Ja nie skończyłem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. I Pan Jezus narodził się z niewiasty, która nie miała męża i zmiażdżył diabłu głowę. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że służąc Bogu, służąc Mu w pokorze, chodząc z uniżonym sercem przed Nim, Bóg przyjdzie do nas, zaskoczy nas, odpowie nam, może w najbardziej nieoczekiwanym momencie przyjdzie Boża odpowiedź i będziesz oglądał Jego chwałę. Bo Pan jest większy niż diabeł. Bóg zwyciężył diabła moc i On przyjdzie z odpowiedzią do twojego życia. Pan pokornym łaskę daje. Może ten świat obchodzi się z tobą nie tak, jakbyś chciał. Może wiele razy jest ci ciężko. Może czujesz się poniżony. Ale Bóg cię wywyższy, bo Pan pokornym łaskę daje i podnosi tych, którzy są uniżonego serca. I objawi swoją moc. Tylko czytamy, że Maria, która poczęła, była bogobojna, pokorna, uniżona, oddana Bogu. I Bóg wybrał ją i przez nią objawił światu Zbawiciela. Przyszedł Zbawiciel. I dziś mamy ostatni wieczór i pomodlimy się. Pomodlimy się o nasze ubranie, o nasze szaty. Panie, chcę chodzić w szacie zbawienia. Zawsze, wszędzie, gdzie jestem. Panie, ta szata zbawienia sprawia, że mam radość w sercu. To ta szata sprawia, że będę się w Tobie radował, będę się weselił w Bogu zbawienia mego. Panie, staję przed Tobą przyodziany w pieśń pochwalną. Zdjąłeś ze mnie szaty żałobne. W psalmie czytamy, zdjąłeś ze mnie wór pokutny. I przyodziałeś mnie radością, weselem, uwielbieniem, chwałą. Chrześcijanie, Kościół, ludzie wierzący. Ja wiem, że czasami przeżywamy trudności, doświadczenia. Czasami mają miejsce tragedie w naszym życiu. Ale tym bardziej wtedy jesteśmy świadectwem, gdy umiemy wielbić Boga i dziękować Mu za to, kim On jest. Kiedy potrafimy wznieść się poza nasze emocje i uczucia. Kiedy stajemy przed Panem, a Duch Święty nam pomaga. I wbrew temu, co przeżywamy, zaczynamy Go wielbić. Zaczynamy Go chwalić. Zaczynamy Go wywyższać. Zaczynajmy Mu oddawać cześć. I wiem, co mówię, bo przez to nieraz przechodziliśmy. Przez to nieraz musieliśmy przejść. Chcemy powstać. Halleluja Ci, Jezus. Poproszę jeszcze zespół raz. 5 minut, aby się pomodlić. Mamy. Halleluja. Halleluja. Szaty zbawienia, szaty uwielbienia, szaty chwały. Kilka osób prosiło mnie, czy będzie jeszcze modlitwa. Mam takie trudności w moim życiu. Zmagam się, nie mogę sobie poradzić. Dziś jest ten wieczór, pomodlimy się jeszcze o Ciebie. Bóg dotknie Twojego życia. Bóg chce, abyś reprezentował Go godnie na tej ziemi. Abyśmy nosili szaty, które się Jemu podobają. Królowi, naszemu Panu, który jest pośród nas. Aby nie wyszła nagość nasza na zewnątrz. Szaty. Szaty pokory. Szaty zbawienia. Szaty chwały. Gdy będziemy śpiewać teraz, chciej pomyśleć przez chwilę nad swoim życiem. Jeszcze raz. A może po raz pierwszy. Na tym kongresie. Zrobisz krok do przodu i powiesz: Panie, tak, ja też chcę coś z moim życiem zrobić. Ja pragnę nosić te szaty. Szaty białe. Szaty zbawienia. Być Twym chwalcą, Panie, to me marzenie. Szaty pokory. Zaśpiewajmy: uczyń, Panie, ze mnie świątynię. Czystą, świętą. Pełną chwały i czci. Gdy będzie śpiewana ta pieśń, poproszę jeszcze raz tych wszystkich, którzy by chcieli tu podejść. Chcieliby, abyśmy się o Was pomodlili. Może walczysz z czymś w Twoim życiu. Nie musisz wyjeżdżać taki sam. Nie musisz wyjeżdżać taka sama. Może brak Ci pokory. Walczysz z tym. Nie możesz sobie poradzić. Nie wstydź się tego. Powiedz: Panie, przychodzę do Ciebie. Śpiewajmy. Uczyń, Panie. Wszyscy, którzy chcą się modlić, jeszcze podejdźcie tutaj do przodu. Nie wstydźmy się. Wszyscy, którzy mają potrzebę, aby Bóg ich dotknął dzisiaj. Bądź szczery ze sobą. Staniemy z braćmi i pomodlimy się. Podejdźcie. Może z czymś walczysz. Może zbawienie Twoje jest przysłonięte. Może jakimś Twoim stanem. Bóg jest tym, który uwalnia. Bóg jest tym, który zbawia. Bóg jest tym, który daje siłę. Pan tu jest obecny. Kocha Cię. Cenna jesteś, cenny. Czystą, świętą. Halleluja. Panie, dzięki Ci za młodzież, dzięki za te młode serca, dzięki Ci za każde jedno serce. Halleluja, Jezus. Panie Jezu, zrobimy tak. Podajcie sobie wszyscy ręce. Poproszę braci, aby dwóch, trzech braci stanęło z tej strony, a dwóch, trzech z tamtej strony. Pomodlimy się o Was wszystkich. Trudno będzie do każdego pochodzić. Proszę, Mariuszu, też chodź. Bracia pastorzy, Andrzeju, chodźcie. Prezbiterzy. Halleluja. Panie nasz. Dziękujemy Ci, Panie. Halleluja. Niech to będzie teraz takie szczere wołanie z Twojego serca. Z całej duszy swojej. Jesteś Bożą świątynią. Przyozdobioną. Świętą. Możesz być świętą, czystą. Przyozdobioną świątynią Bożą. Jeśli jest nałóg w Twoim życiu, powiedz: Panie, w imieniu Jezusa Chrystusa odrzucam dziś. I dziękuję Ci za szaty zbawienia, za płaszcz sprawiedliwości. Jeśli brak Ci siły, by wielbić Boga, gdy jest ci trudniej, gdy jest ciężko w twoim życiu. Powiedz: Panie, dziś napełnij mnie swoim duchem, abym był chwalcą. I brak ci pokory. Powiedz: Panie, chcę być podobny do ciebie. Chcę być jak Jezus, który będąc Bogiem uniżył się do najniższych. Dlatego wielce go wywyższyłeś, Panie. Bóg ciebie wywyższy. Panie, modlę się teraz. I wierzę, że twoja moc, moc Ducha Świętego poprzez dotknięcie się rąk, poprzez trzymanie się za ręce, ma moc przepływać przez nas, z liderów, przywódców Kościoła, także na nas, słuchających i będących na tym miejscu. Panie, dziękujemy ci, że udzielamy także błogosławieństwa przez włożenie rąk. Panie, w imieniu Jezusa. Halleluja ci, Jezus. Halleluja, Jezus. Powiedz głośno teraz wraz ze mną. Powiedz: Panie Jezu, dziękuję ci za szatę zbawienia. Dziękuję ci, że mnie przyodziałeś, że jestem twoim dzieckiem. Odrzucam wszelkie zło, wszelki grzech. Pomóż mi w mych słabościach. Chcę cię godnie reprezentować. Chcę być twoim chwalcą. Niech nic nie gasi uwielbienia. Chcę cię wielbić zawsze i wszędzie, bo zawsze jesteś godzien chwały. Wszędzie jesteś godzien chwały. Pomóż mi być pokornym. Chcę chodzić w pokorze i służyć tobie w pokorze. Szanować innych, uznawać ich wyższych od siebie. Błogosławić. Chcę być jak Jezus. Halleluja. Halleluja. Panie, niech Duch Święty spocznie na nas. Niech Duch Święty stąpi na nas. Pomóż nam, Duchu Święty. Pomóż nam, Duchu Święty. W imieniu Jezusa. Halleluja. 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 Niech Bóg wam błogosławi, bracia i siostry. Bóg słyszy wołanie naszego serca. Słyszał twoje wołanie. Jesteś cenna, jesteś cenny, jesteś Bożym narzędziem. Jesteś umiłowanym Pana. Noś szaty, które się Jemu podobają. Chodź w tych szatach. Nigdy ich nie zdejmuj. To ubranie zmieniamy. Musimy zmienić. Ale tamto niech pozostaje stałe. Na każdy dzień waszego życia. Niech wam Bóg błogosławi. Możecie wrócić na swoje miejsce. Halleluja. Dobre kazanie, nieprawdaż? Oddaję głos bratu Piotrowi.